Panu Bogu. Na jednym z ostatnich nabożeństw, bracia i siostry, rozważaliśmy temat świętości, rozważaliśmy temat tego, kim są święci, co charakteryzuje, co wyróżnia tych, których Biblia nazywa świętymi. I chciałbym przypomnieć nam jeden werset z listu do Efezjan, 5 rozdziału, werset 27, który brzmi następująco. Aby sam sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest to Boże wyobrażenie, Boża wizja dla Kościoła. To jest ten Boży obraz, który pragnie Pan Bóg widzieć w swoim Kościele. Widzieć właśnie to odzwierciedlenie życia swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Bóg pragnie widzieć w nas, ten właśnie chce, abyśmy byli tym Kościołem pełnym chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, żebyśmy byli święci i niepokalani. Ale zdajemy sobie sprawę, że jest to pewien proces, że do tego, aby osiągnąć taką pełnię wymiarów chrystusowych, potrzebna jest właśnie nasza współpraca, nasza otwartość, nasza chęć i poddanie się pod tą rękę Pana Boga, która będzie nas kształtować, która będzie nas formować, która będzie właśnie nas doprowadzać do tego stanu, który Pan Bóg zamierzył dla nas, którego od nas oczekuje. I tak myślę właśnie o Bożym działaniu, myślę o Bożym Kościele, myślę o cudownej Bożej łasce i tym czasie łaski, w którym żyjemy. I przyszedł mi na myśl jeden werset z listu do Laodycei skierowanego, zapisanego w objawieniu Jana w rozdziale 3. To jest, jak wiemy doskonale, ten obraz też i Kościoła, myślę i tego wieku, w którym my żyjemy w taki szczególny sposób. Odnajdujemy tak wiele podobieństw właśnie do tego czasu, tak wiele wskazówek, które są tutaj zawarte, że to jest ten czas, kiedy ludzie żyją w taki sposób właśnie zobojętniały, kiedy Kościół zaczyna być takim Kościołem jak gdyby właśnie uśpionym, kiedy zaczyna być takim samowystarczalnym, mówi bogaty jestem i wzbogaciłem się, zaczyna myśleć, kierować się innymi wartościami niż kierować się powinien. Taki czas, który gołym okiem można pośród dookoła nas zauważyć i dostrzec. Tak mówię w pojęciu takim bardzo ogólnym, w takim ujęciu takim właśnie dosyć szerokim. Z trwogą oglądamy to, co się dzieje dookoła nas, trwogą i z przerażeniem oglądamy to, co dzieje się w naszym też i kraju, gdzie te właśnie kościoły różnego rodzaju wyznania próbują się właśnie ze sobą jednoczyć, gdzie szukają jakichś takich rzeczy, płaszczyzn, które absolutnie nie są płaszczyznami wspólnymi i mieć nie powinny ze sobą nic wspólnego i tak to wszystko gdzieś tak wymieszane coraz bardziej, a coraz mniej takiego życia duchowego, a coraz mniej takiego autentycznego chrześcijańskiego przeżycia. To jest przykre, to jest bardzo smutne i to się niestety daje zauważyć. Ale kiedy czytamy ten list do Laodycei, Pan Jezus bardzo zdecydowanie, bardzo jednoznacznie się wyraża. Używa tutaj niejednokrotnie takich zwrotów, których wcześniej w poprzednich listach nie używał. I zastanowi mnie werset 19 tego fragmentu trzeciego rozdziału objawienia Jana. Werset 19, bracia i siostry, przeczytajmy. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Pomyślałem sobie, jaki to jest niepopularny zupełnie temat w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy, kiedy wręcz jest taka nagonka, że karać nie wolno, że karać się nie powinno, że karcić się nie powinno, a co dopiero smagać jeszcze i w jakiś sposób właśnie dotykać głębiej drugiego człowieka, drugiej istoty. Jednak Słowo Boże mówi i pokazuje właśnie z tej Bożej perspektywy to, co Pan Bóg pragnie dla człowieka, w jaki sposób też przeprowadza przez życie i tworzy i dzieją się w naszym życiu pewne zdarzenia i okoliczności, które mają jeden cel, które są Bożym zamiarem i Bożym kierownictwem, to aby nas właśnie doprowadzić do upamiętania, aby zatrzymać człowieka na drodze, na którą zboczył, aby zatrzymać go, bądź zawrócić właśnie z tej drogi. Pan Bóg ma określone narzędzia, określone instrumenty, określone sytuacje, którymi jest w stanie właśnie to uczynić. I tak możemy zastanawiać się, myśleć, przecież żyjemy w czasie łaski, przecież żyjemy w czasie tego wielkiego miłosierdzia. Ale zwróćmy uwagę, w tym wersecie Pan Bóg, Pan Jezus co podkreśla? Wszystkich, których co? Miłuje. Wszystkich, których miłuje. I dalej czytam właśnie tych, karcę i smagam. I tak sobie myślę właśnie to, co już wspomniałem, że nie jest to temat popularny, nie jest to temat też łatwy i z pewnością nie jest on tak w prosty sposób dla nas wszystkich zrozumiały, jak to właśnie jest. Jak rozpoznać w swoim życiu, kiedy jestem karcony, kiedy jestem właśnie smagany, kiedy jest to jakaś próba, doświadczenie mojej wiary, kiedy jest to konsekwencją mojego nieprawidłowego postępowania w moim życiu, moich grzechów, moich złych wyborów, sytuacja w której, i okoliczność, w której się znajduję. Jak to odróżnić, jak do tego dojść, a kiedy to jest rzeczywiście te właśnie Boże doświadczenie, to Boże dotknięcie, żeby mnie zatrzymać, żeby wstrząsnąć mną, żebym coś dostrzegł w swoim życiu. Kiedy to jest tak, kiedy okoliczności, w jaki sposób to rozróżnić? Ja myślę, bracia i siostry, absolutnie nie jestem w stanie nikomu podać recepty na to. Każdy z nas w określonych sytuacjach swojego życia powinien głęboko zwracać się do Pana Boga w takim uniżeniu i w pokorze. Tak jak Słowo Boże mówi, pokazuje, że z jednej strony choroba może człowieka być konsekwencją grzechu, tak też absolutnie nie rozciąga się to na wszystkie przypadki choroby. Także jest to takie bardzo, bardzo indywidualne zagadnienie i tak bym, bracia i siostry, właśnie sugerował, żebyśmy słuchając Bożego Słowa, jeszcze rozważając ten temat Bożego karcenia, Bożego upomnienia, Bożego smagania, dotykania nas, abyśmy go rozważali tak bardzo, bardzo indywidualnie i też z dużą ostrożnością. Ale też z dużą ostrożnością. I Bóg jest Bogiem łaski, Bogiem miłosierdzia. Słowo Boże wyraźnie w wielu miejscach to podkreśla. Sam Pan Jezus tutaj w tym fragmencie mówi, że wszystkich, których miłuje. Bracia i siostry, wcześniej przeczytaliśmy ten werset o tej doskonałości, o tym pięknym kościele, bez zmazy i bez skazy. Pomyślałem sobie, ile trudu my wkładamy w wychowanie naszych dzieci. Ile trudu my wkładamy w wychowanie naszych dzieci, żeby one doszły do takiego poziomu, przynajmniej tego naszego wyobrażenia, że takimi być powinny. Jak często jest tak, że jesteśmy niezadowoleni z naszych dzieci, jak często bywają rodzice niezadowoleni ze swoich dzieci, że one jeszcze tego nie rozumieją, że jeszcze nie doszły do tego poziomu i starają się i mobilizują i w taki i w inny sposób właśnie, ale często niestety też rozsądni rodzice używają takiego instrumentu, jakim jest karcenie, jakim jest karanie. Żeby dziecko w jakiś sposób zrozumiało, żeby po raz kolejny, no może drugi, trzeci, dziesiąty, ale jak kolejny raz przyjdzie mu na myśl, żeby tak zrobić, to żeby już tego nie zrobiło, bo będzie wiedziało, jakie mogą spotkać je konsekwencje. Więc my jako ludzie mamy swoje metody, które też indywidualnie dobieramy do każdego dziecka. Też nawet mając kilkoro dzieci, nie z każdym tak samo jesteśmy w stanie postępować. Staramy się tą metodę taką właśnie dobrać, nawet karcenia właśnie i karania, żeby dziecko właśnie z jednej strony to dotknęło, z drugiej, żeby ono zrozumiało, z drugiej, żeby się właśnie nauczyło. Uważam, że Pan Bóg tak bardzo indywidualnie też do każdego jednego z nas podchodzi. Tak bardzo indywidualnie każdego jednego człowieka traktuje. Z taką właśnie indywidualnością, ale też i pełną miłością. Coś, co samo słowo karcenie, no nie jest ono przyjemne, prawda? Nie jest ono łatwe. To, co zauważyłem, bracia i siostry, lubię porównywać sobie czasem niektóre wersety, które mnie w szczególny sposób zainteresują. Trochę się przeraziłem, trochę się przestraszyłem z takich nowych, współczesnych tłumaczeń właśnie Biblii. Te wersety zostały zastąpione innymi słowami. Ten werset jeszcze, te, które przeczytam, zupełnie innymi słowami, że wszystkich, których miłuję, tych upominam, tych strofuję, tych nauczam. W takim sensie, żeby nie użyć słowa kara, żeby nie użyć słowa smaganie, bo to boli, bo to dotyka gdzieś wnętrza człowieka. To już takie zaczyna być właśnie takie wygładzone. To tego napominam, to do tego mówię, to z tym, to tego trenuję. Jeszcze takie współczesne, nowoczesne słowa. Taki kierunek zauważyłem, taką tendencję właśnie. Dlatego myślę, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę, co mówi na ten temat Słowo Boże. A takim miejscem klasycznym chyba w temacie tego, że Pan Bóg tych, których miłuje, to jednak karze i smaga, jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków. To jest miejsce z 12 rozdziału do Hebrajczyków od wersetu 4. Chciałbym, abyśmy po 11 przeczytali, przypomnieli sobie ten fragment i ponownie zobaczmy tą miłość Bożą, która w tym fragmencie jest zapisana. Moglibyśmy stwierdzić kiedyś, czasy Starego Testamentu, Dawid pisał psalmy, modlił się, Panie, nie karcz mnie w gniewie swoim, nie karcz mnie, Panie. Rozumiał swoje przewinienia, rozumiał, że ich konsekwencje będą się za nim ciągnęły, że one będą miały, jego grzechy będą miały konsekwencje później w jego życiu, ale też i on zasługuje w ten sposób, ściąga na siebie Boży gniew i ściąga na siebie karcenie. 37 psalm chociażby, tam szeroko dosyć 38, przepraszam, psalm opisuje właśnie to przeżycie takie Dawida, jak on się zwraca do Pana i jest świadom, ogrom moich grzechów, mówi, one ponad mnie wyrastają i doświadcza mnie, Boże, Twoja ręka. Tak Dawid właśnie opisuje, on tak rozumiał im. Można by właśnie zwolennicy tej teorii, że to w Starym Testamencie się działo, że Bóg był taki w Starym Testamencie, że on wtedy karał i tak dalej, karcił, a w Nowym to już jest Bogiem miłości, to jest niepełny obraz właśnie Boga, ponieważ fragmenty, które odczytujemy, odczytujemy z Nowego Testamentu, odczytujemy właśnie o ludziach Nowego Testamentu, o tym czasie Nowego Przymierza, w tym czasie łaski, czyli Boże działanie, ono się nie zmieniło. Boże działanie się nie zmieniło i Pan Bóg wręcz podkreśla właśnie w liście przed momentem do Laodycei, czytaliśmy, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. W liście do Hebrajczyków czytamy od wersetu 4, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Bracia i siostry, chciałem, abyśmy właśnie spojrzeli, zobaczyli właśnie też na swoje życie, przyglądali się swojemu życiu. Może jest tak, że przechodzimy właśnie aktualnie, czy od jakiegoś czasu właśnie jakiś taki proces naprawy, taki proces korekty tego, że Pan Bóg właśnie w jakiś sposób chce nas zawrócić, w jakiś sposób właśnie szlifuje nas, w jakiś sposób pragnie pokazać nam, że może nasze wybory, decyzje, może nasze postępowanie, może myślenie, może zamiary, one nie są dobre, nie są właściwe i coś się dzieje w naszym życiu, czego byśmy nie chcieli, żeby się działo. Mówimy, coś nas, Boże, boli, coś nas dotyka. Coś jest nie tak. Myślę, że warto wtedy się zatrzymać i poszukać z Bożą pomocą i rozeznać, czy czasem nie znajduję się właśnie w takiej sytuacji, że być może jestem karcony, być może jestem karany. To wiecie, nie ma tutaj wiek znaczenia. Znaczenie ma posłuszeństwo, a w zasadzie jego brak. To w zasadzie brak posłuszeństwa. To jest powodem tego, że Pan Bóg sięga po te instrumenty, jakim jest właśnie karcenie. 6 werset przeczytanego 12 rozdziału listu do Hebrajczyków jest bardzo mocnym wersetem. To się tak może łatwo, lekko czyta, chociaż same słowa, kogo Pan miłuje, to jest to ta strona, którą najbardziej lubimy, to, że Pan miłuje, 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 ale kogo miłuje, to tego karze. I tutaj jest to słowo, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. To już zupełnie może nie pasować nam do obrazu tego miłosiernego Boga, który karze i chłoszcze. Ale tak rzeczywiście jest. Tak Boże Słowo podaje, tak Boże Słowo przedstawia tego, którego przyjmuje. Ale kiedy właśnie następuje karcenie? Kiedy jest potrzeba? No wtedy, kiedy człowiek idzie inną stronę. Wtedy, kiedy człowiek odchodzi. Wtedy, kiedy człowiek nie trzyma się prawowiernej nauki Bożej. W Księdze Izajasza, tam doskonale myślę, taki znany werset zacytuję, że gdybyś wypełniał prawo i sprawiedliwość, twój pokój byłby jak rzeka. taki byłbyś wypełniony, mówi Pan Bóg do narodu izraelskiego. Te wszystkie doświadczenia, te wszystkie walki, wojny, które miały miejsce, one by nie były ich udziałem, gdyby trzymali się Bożego prawa, gdyby trzymali się, postępowali tą drogą sprawiedliwości. Tyle rzeczy by ich ominęło, ich rodziny i pokolenia, które tam właśnie żyły w tych czasach. Tak to się mniej więcej na podstawie Słowa Bożego przedstawia, więc zwróćmy uwagę. To, co mówi Słowo Boże, że jeśli znosimy karanie, Bóg obchodzi się z nami jak z synami. Ale coś może Słowo ma, myślę, jeszcze więcej właśnie nam do pokazania i coś więcej do powiedzenia. Gdzie jest taki syn, którego by ojciec nie karał? I dalej te wersety 9, 10, 11, które mówią właśnie w taki wyraźny sposób, że Bóg czyni to. Kiedy to ma miejsce w naszym życiu, to jest to, czego na pewno nie chcemy. Ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie osoby, która chciałaby być właśnie tak karcona, smagana, chłostana. To jest coś przeciwne naszej naturze. Ale kiedy się w tym znajdujemy, Boże Słowo mówi, abyśmy dostrzegli w tym rękę i miłość Bożą. Abyśmy się na Pana Boga nie gniewali. Abyśmy się na Pana Boga nie obrażali. Abyśmy nie czynili Jemu wyrzutów, ale zrozumieli, że kiedy to się dzieje, to czyni Bóg to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Bracia i siostry, to jest 10 werset, który chciałbym podkreślić. To się dzieje dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Bożej świętości. To jest taki proces wychowania, taki proces naszego wychowania. On przez takie właśnie czasem też sytuacje w naszym życiu przebiega, ale powód jest po naszej stronie. Jeśli jest wina, to po naszej stronie. Powinniśmy się uderzyć w piersi. I 11 werset mówi tak wyraźnie, że żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Ale co ono rodzi? Ale później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Więc zwróćmy uwagę. Pan Bóg wychowuje. Pan Bóg karci. Pan Bóg smaga. Pan Bóg doświadcza. Nie jest to przyjemne, nie jest to łatwe, lekkie, lecz bolesne. Ale końcem tego i efektem jest wydanie błogiego owocu sprawiedliwości. Jest wydanie błogiego owocu sprawiedliwości. Jest to, że możemy właśnie do Pana Boga przez to również się przybliżyć. Możemy uczestniczyć w Jego świętości. To jest właśnie taki cel tego wszystkiego. Nie po to, żeby się zemścić. Czasem takie wyobrażenie Pana Boga też właśnie gdzieś krąży, gdzieś się zaszywa, że Bóg jest takim, który tylko czeka właśnie, aby się zemścić, aby się odegrać. Coś człowiek zrobił złego, niewłaściwego, to już czyha, już czeka tylko, żeby wymierzyć karę. Nie, Pan Bóg jest Bogiem miłości. On nie czeka na potknięcia nasze, ale On czeka, abyśmy właśnie, chce, żebyśmy całym sercem Jemu służyli, abyśmy dla Niego żyli, postępowali w sprawiedliwości, postępowali w świętości. Dlatego, bracia i siostry, celem jest, aby człowiek zawrócił. Wróćmy do listu do Laodycei. Tam Pan Jezus kierował te słowa. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Później mamy ten wspaniały werset, oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Pan Jezus. A kończy się ten trzeci rozdział, ten list do Laodycei słowami, że zwycięzca odziedziczy to i to, zwycięzcy pozwolę. Więc widzimy pewien taki etap i nawet do tego zboru, który wydawałoby się tyle ma negatywnych cech, który taki zadufany w sobie, który letni, którego stanem Pan Jezus się brzydzi, to jednak ma możliwość zmiany swojego położenia. To jednak w tej Bożej miłości Pan Jezus zwraca się do niego, mówi bądź gorliwy, upamiętaj się i mówi jeszcze o zwycięzcach, którzy przejdą właśnie, którzy się poddadzą pod tą rękę Bożą, którzy poddadzą się pod Boże kierownictwo. Mówi o zwycięzcy, który odziedziczy właśnie, który zwycięży, zasiądzie razem z Panem na tronie. To jest ta Boża łaska i to Boże oczekiwanie, abyśmy właśnie przechodzili, abyśmy się nie poddawali. Dlatego zwróćmy uwagę teraz na 12 i 13 werset 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, kiedy jest opisany ten obraz, że to jest udziałem wszystkich, że 8 werset mówi, że karanie jest udziałem wszystkich, którzy należą do Boga, wszystkich synów, wszystkich córek, dzieci Bożych. Skoro karanie jest udziałem wszystkich i jest to element, swego rodzaju element naszego życia, który też w taki czy w inny sposób, tak jak podkreślę, to bardzo indywidualny dla każdego z nas przechodzimy, to Boże Słowo mówi w wersecie 12, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Chwała Panu Bogu, bracia i siostry, jest pokazane właśnie wyjście z sytuacji, jest pokazane wyjście z położenia. Pomimo tego doświadczenia, pomimo tego, że to boli, że Biblia, że Bóg mówi o tym, ja wiem, że ciebie to boli, ale to jest dla twojego dobra, ale to jest dlatego, żebyś właśnie mógł wyjść z tego, abyś mógł się jeszcze bardziej do mnie przybliżyć, jeszcze w większym stopniu być uczestnikiem mojej świętości. To Pan Bóg mówi właśnie, przejdź, wytrwaj i nie załamuj się. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. To jest właśnie taki werset, który wnosi nadzieję i powinien wnosić właśnie nadzieję, kiedykolwiek w takiej sytuacji się znajdziemy, kiedykolwiek zobaczymy, że w naszym życiu właśnie nie jest tak, jakbyśmy sobie życzyli, nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, to Boże Słowo mówi, nie trać nadziei. To omdlałe kolana, to omdlałe, opadłe ręce, wyprostuj. Znowu wyprostuj, spójrz na Boga i co? I zawróć. I prostuj swoje ścieżki. Prostuj ścieżki dla swoich nóg. To pokazuje właśnie, to wróć do tej społeczności z Bogiem. To wybierz Jego drogę, wybierz Jego podpowiedzi. Pójdź tą drogą, którą Pan Tobie oferuje, od której On od Ciebie oczekuje. Prostuj swoje ścieżki. To, co krzywe, to wyprostuj. Niech to będzie wyprostowane. Już więcej nie idź tą drogą. Już więcej nie patrz w tą stronę. Aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I ostatnie miejsce, które chciałbym odczytać, to z pierwszego listu do Koryntian. Miejsce podobne w zasadzie do tych, które czytamy z 11 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, werset 32, który znowu mówi o Bożej miłości, ale który też mówi właśnie o sądzie, o tym Bożym dotknięciu, o tym, że Pan Bóg jednak nie pozostaje obojętny na to, co robimy i stara się, co jest dowodem Jego miłości, zawrócić nas z niewłaściwej drogi. Zawrócić nas z niewłaściwej drogi. A że to się wiąże czasem z bólem i z cierpieniem? Trzymajmy się Bożego prawa. Trzymajmy się Bożego słowa. To na pewno wielu rzeczy unikniemy. 32 werset 11 rozdziału, pierwszy list do Koryntian. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Bracia i siostry, zobaczmy, ile Bożej miłości właśnie w tym, żeby człowieka, każdego jednego wierzącego, każdego jednego, każde swoje dziecko, pragnie Pan Bóg doprowadzić do swojego królestwa. Pragnie doprowadzić. Wkłada niesamowity trud w wychowanie nas. Wkłada niesamowite, że tak powiem, poświęcenie w to, żeby nas doprowadzić. Ja myślę, że tak jak każdego rodzica, kiedy przychodzi mu karcić swoje dziecko, to nie jest coś, co jest dla nas przyjemne. To nie jest coś, co jest dla nas takie lekkie. I tak samo boli gdzieś nas tutaj wewnątrz. Myślę, że Pan Bóg o wiele bardziej. Też go gdzieś boli. Też go boli, bo to nie są rzeczy, które Pan Bóg chciałby, abyśmy przechodzili i doświadczali. Ale dla naszego dobra, dla naszego zbawienia, dlatego, żebyśmy mogli zasiąść razem z Nim na tronie, abyśmy mogli odziedziczyć te wspaniałe bogactwa, te wspaniałe rzeczy, o których Słowo Boże mówi, to niestety czasem takie rzeczy przychodzi nam przejść. Bracia i siostry, ale chciałem właśnie tym podzielić się pośród nas, aby dodać zachęty, aby dodać nam takiej otuchy. Czy jest to ten moment teraz, czy za jakiś czas się pojawi, nie wiem, różnie w naszym życiu bywa, oby to nie przychodziło, oby tego nie było, ale jeśli się znajdziemy kiedykolwiek właśnie w takiej sytuacji, nie traćmy nadziei. Nie traćmy nadziei, wołajmy do Pana, szukajmy Bożego oblicza, szukajmy też i w swoim postępowaniu, i w swoim życiu, czy nie jest tak, że czegoś dopuściliśmy się, czego konsekwencje właśnie przechodzimy, że musiał Pan Bóg użyć takiego właśnie, tak zadziałać w naszym życiu, żeby nas w takim momencie doprowadzić do takiego momentu, takiego stanu, takiej sytuacji, żebyśmy się mogli zatrzymać, żebyśmy się mogli otrząsnąć i zobaczyć. Mówię, to co wspomniałem na początku, na pewno jest to rzecz delikatna, wymagająca takiej pokory, uniżenia, szukania Bożego oblicza, nie przypisywania do każdej sytuacji tego wszystkiego, ale też zawsze powinno nam dać to do myślenia. Zawsze powinniśmy się nad tym, uważam, zastanawiać, rozeznawać i wołać do Pana Boga, szukać Jego oblicza i prostować swoje ścieżki. Niech nam Pan Bóg w tym wszystkim dopomoże. Niech Pan Bóg nas w tym prowadzi, bracia i siostry. On ciągle czeka, On szuka tych, którzy giną. On stoi, On wygląda, On chce przyprowadzić nas. Wszystkich przeprowadzić i doprowadzić do tego stanu najpierw takiej właśnie doskonałości, takiej świętości, a później abyśmy mogli już na zawsze przebywać z naszym Panem w Jego świętości i w Jego obecności. Niech Duch Święty nas prowadzi, niech nam dopomoże. Oddajmy Panu Bogu chwałę, oddajmy cześć, ugnijmy nasze kolana. Niech Jemu płynie z naszych serc chwała. Amen.